kiedy ja byłem dzieckiem, a może już takim bardziej wyrośniętym dzieckiem, bardzo lubiłem czytać literaturę popularno-naukową, fantastyczno-naukową właściwie, SF. Było to mi pasjonujące, może wtedy było mniej filmów, więc czytanie dawało rozwój wyobraźni. I czytać o tym, co ludzie, zastanawiając się nad tym, jak mogłoby być, jakie wizje snują, jakie możliwości się roztaczają przed nami jako rodzajem ludzkim, jakie planety moglibyśmy zdobywać i tak dalej, to naprawdę pomagało mi się rozwijać. I bardzo lubiłem jeden rodzaj opowiadań. Znaczy, lubiłem kilka, ale ten został mi do dzisiaj. Opowiadania o podróży w czasie. Jeżeli podróż w czasie byłaby możliwa, pomyślcie tylko, jakie możliwości by się otwierały przed nami jako ludźmi. Każdy z nas, gdybyśmy się mogli cofnąć w czasie o kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilkaset lat, automatycznie stałby się Supermanem. I to nie z powodu jakiejś wielkiej mocy, którą byśmy wzięli, ale z samej wiedzy, jaką byśmy posiadali. Niedługo będzie grudzień, będziemy znowu w Polsce wspominać stan wojenny, 81 rok, o tym, co działo się w Polsce w tamtym czasie. Kiedyś sobie pomyślałem, jakie to byłoby niesamowite. Przenieść się wtedy, gdzieś do 15-16 grudnia, już po wprowadzeniu stanu wojennego, gdzieś do więzienia, w którym są internowani działacze ruchu narodowego, ci, którzy ryzykowali wiele po to, żeby w Polsce była wolność i demokracja. I wydaje się, że wszystko w tym momencie upadło. Nie ma już żadnej nadziei. Znaleźć się gdzieś tam między nimi i powiedzieć im, że jeszcze 8 lat i w Polsce będą demokratyczne wybory. Że jeszcze 9 lat i w Polsce najważniejszą postacią nie będzie przewodniczący Rady Państwa i pierwszy sekretarz PZPR, ale że w Polsce będziemy mieli prezydenta. I wiecie, kto będzie pierwszym demokratycznie wybranym prezydentem? Lech Wałęsa. W czasie, kiedy ludzie drżeli, czy armia radziecka, która stacjonowała w różnych miejscach w Polsce, wyjdzie, żeby dołączyć do Wojska Polskiego, żeby pacyfikować ten ruch, powiedzieć im, wiecie co, jeszcze 12 lat i będziemy żegnać ostatniego żołnierza radzieckiego, który wyjedzie z naszego kraju. Wiecie co, jeszcze 18 lat i Polska będzie członkiem NATO. Patrzyliby na mnie jak na wariata, jak na kosmitę. W tamtych czasach nikt coś takiego by nie wierzył. A dla nas, to co jest oczywiste, gdybyśmy tą wiedzę przenieśli w przeszłość, bylibyśmy niesamowitymi ludźmi. Wyobrażacie sobie? Pierwszy lepszy atlas geograficzny. Jeżeli miałbyś go w czasach Kolumba, byłbyś najpoważniejszym człowiekiem na świecie. Byś mógł wytłumaczyć Kolumbowi, jak ma płynąć, żeby dopłynąć do Indii, a nie tylko do Ameryki Środkowej. Moglibyśmy usiąść obok Kopernika i wytłumaczyć mu dokładnie, jak to się ma z Układem Słonecznym i jak należy przedstawić te planety, żeby się wszystko poukładało. Gdybyśmy mieli jaką prostą wiedzę fizyczną, jak wytapiać metal, prostą wiedzę chemiczną, nawet ze szkoły średniej, potrafilibyśmy robić rzeczy, które dla ludzi kilkaset lat temu były czymś nie do pomyślenia. Gdybyśmy mieli nawet najprostszą broń, jaką dysponujemy obecnie, jeden prosty karabinek snajperski, moglibyśmy jednym strzałem rozstrzygnąć konflikty, które w tamtych czasach targały Europę. Gdybyśmy potrafili przenieść się z tym, co mamy teraz, w przeszłość, bylibyśmy cudotwórcami. I w drugą stronę były też opowiadania, które mówiły o ludziach, którzy przybywali z przyszłości i to współczesnym wydawali się cudotwórcami. Przez względu na wiedzę, jaką posiadali, na rzeczy, które potrafili zrobić, na urządzenia, jakimi dysponowali. I bardzo często to właśnie było potrzebne. Nie wystarczyło powiedzieć, haha, jestem z przyszłości, słuchajcie mnie. Dopiero jeżeli ten człowiek potrafił pokazać, że wie coś, czego nie wiedzą współcześni, że potrafi zrobić coś, czego nie potrafią zrobić współcześni, dopiero wtedy ludzie byli mu skłonni, że rzeczywiście przybył z przyszłości. Odłóżmy na bok na razie te opowiadania o podróżach w czasie. Bo jesteśmy tutaj po to, żeby mówić o Duchu Świętym. Wiecie, idea cudów, idea znaków, idea nadnaturalnych zdarzeń od początku towarzyszyła chrześcijaństwu. Kiedy apostołowie modlili się do Boga, żeby dał im odwagę do głoszenia słowa, modlili się również o to, żeby temu towarzyszyło to, co było bardzo realne w tamtych czasach i bardzo ważne dla nich. Abyśmy głosili z odwagą słowo Twoje, a Ty wyciągasz wtedy rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda. I czytamy, że Bóg odpowiedział na tę modlitwę, dając im właśnie Ducha Świętego. Zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili z odwagą Boże Słowo, A Bóg potwierdzał to znakami, cudami, uzdrowieniami. I nie tylko wtedy, to działo się już wcześniej. Piotr, mówiąc swoje kazanie, mówi, przecież ten Jezus, którego wy ukrzyżowaliście, zwracając się do swoich rodaków, mówi, Bóg uwierzytelnił go, Bóg potwierdził jego słowa przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie między nimi, między wami, przez niego dokonał. Czytamy, że za sprawą apostołów działy się znaki i cuda. Apostoł Paweł, kiedy pisze do Rzymian, mówi, ja nawet nie śmiem przypominać o tych wszystkich znakach i cudach, przez które Bóg potwierdzał Ewangelię, którą wam głosiłem. I to nie było tylko dla tych szczególnych ludzi. W Ewangelii Marka na końcu czytamy, że takie znaki, cuda, niesamowite zdarzenia będą towarzyszyły wszystkim, którzy uwierzą. Takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Dla pierwszego Kościoła, i nie tylko dla pierwszego Kościoła, znaki, cuda, uzdrowienia, te naturalne działania Ducha Świętego, naturalne działania Boga były czymś bardzo ważnym, bo to czegoś dowodziło. I teraz jest pytanie, czego to dowodziło? Czego dowodzą znaki i cuda, uzdrowienia i inne naturalne rzeczy? Dzisiaj w świecie, który jest przesiąknięty ateizmem, chcielibyśmy powiedzieć, że znaki i cuda dowodzą istnienia Boga. Niestety nie. W tamtych czasach w ogóle by nie myśleli w kategoriach, żeby dowodzić istnienia Boga, bo to było oczywiste, że Bóg istnieje. Ale nawet jak dzisiaj dzieje się coś nienaturalnego, to nie dowodzi istnienia Boga. Jeszcze nie samo w sobie. Dowodzi jedynie, że jest coś więcej, czego my na sposób naukowy nie potrafimy wyjaśnić. Ale co dokładnie to jest, co się kryje za tą nadnaturalnością, nie możemy powiedzieć w oparciu o sam znak, o sam cud, o samą nadnaturalną rzecz. Można było powiedzieć, że to było potwierdzenie osób, które to głosiły, ale to też nie do końca. Można powiedzieć, że to było potwierdzeniem słów, które one wypowiadały, że ponieważ ten człowiek dokonuje cudów, w takim razie wszystko, co on mówi, też jest prawdą. Ale powiem wam, nie, znaki i cuda wcale tego nie dowodzą. Właściwie Biblia ostrzega nas przed takim myśleniem o znakach, cudach i nienaturalnych rzeczach. Może pamiętacie, bo często się o tym mówi, że jeżeli prorok mówi coś, a to się nie spełni, to jest fałszywym prorokiem. I że takim znakiem tego, czy ktoś jest rzeczywistym prorokiem, jest to, czy jego rzeczy się spełnią. Biblijnie rzecz biorąc, nawet jak się rzeczy spełnią, to wcale nie znaczy, że ten ktoś jest dobrym prorokiem, prawdziwym prorokiem. Już w Księdze Mojżeszowej, Księdze Powtórzonego Prawa, czytamy, uważajcie na proroków, którzy przepowiadają wam rzeczy i te rzeczy się spełniają, jeżeli oni nie prowadzą was do Boga. Jeśli powstałby pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny i zapowiedział ci jakiś znak albo cud, a potem nastąpiłby ten znak albo cud, a potem by ci powiedział i namawiał, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz i służmy im, nie słuchasz, nie usłuchasz tego słowa, tego proroka, ani tego, kto ma sny. Bo to nie jest prawdziwe, to tylko Pan wystawia cię na próbę. Jezus powiedział, wiecie co, przyjdą fałszywi prorocy, którzy będą czynić wielkie znaki i cuda, aby ile to można zwieść wybranych. W Księdze Objawienia czytamy, że jedna ze sług Antychrysta, tego, czy w ogóle wręcz samego szatana, będzie czyniła wielkie znaki i cuda po to, żeby zwieść ludzi. Same cuda, same znaki mogą ludzi zwieść. Nie dowodzą wcale ani prawdziwości tej osoby, ani istnienia Boga. Jezus mówi nawet, że uważajcie, żeby znaki i cuda, które się przez was dokonują, nie dały wam fałszywego poczucia bezpieczeństwa, że wy jesteście już w porządku przed Bogiem. Bo będzie ten czas, mówi, że będziecie mówić mi, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? Czy w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? W imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A ja wam wtedy powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Znaki i cuda nie są dowodem istnienia Boga, nie są dowodem tego, że ktoś jest posłany od Boga, nie są nawet dowodem, że to, co się dzieje, bezpośrednio od Boga pochodzi. Więc czego są dowodem? Dlaczego ich tyle było? Dlaczego są takie ważne? One są dowodem tego, że istnieje inna rzeczywistość, do której my jeszcze nie dotarliśmy. Kiedy Jezusowi zarzucali, bo zarzucali mu, że on właśnie wypędza demony mocą księcia demonów, że moc, która się przez niego przejawia, jest mocą nieczystą, on powiedział, to nie tak, to bez sensu. Dlaczego szatan miałby występować przeciwko sobie? Jeżeli jednak to, co się dzieje Duchem Bożym, z Bożego natchnienia, to to jest dla was dowodem, że nastaje wśród was Królestwo Boże. Wróćmy na chwilę do tego opowiadania o podróży w czasie. Wszystko, czego doświadczamy w Duchu Świętym, wszystkie nadnaturalne znaki, które charakteryzowały i charakteryzują Kościół, są dowodem, że istnieje ta rzeczywistość, na którą czekamy. Ta przyszłość, która czeka nas, lud Boży, której już teraz możemy w pewien sposób doświadczać. W liście do Hebrajczyków autor przedstawia to wręcz w ten sposób. Mówi, jakże ujdziemy całość i zlekceważymy to wielkie zbawienie, które Bóg nam ogłasza. Było ono zwiastowane przez Pana, potwierdzone przez tych, którzy go słyszeli, a Bóg poręczył je, to wielkie zbawienie, naszą wielką nadzieję, również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Jest przyszłość, chwalebna przyszłość, na którą czekamy, w której te rzeczy będą czymś normalnym, naturalnym, w której nie będzie chorób, w której nie będzie śmierci. I teraz jakby znakiem, potwierdzeniem tego tu i teraz są uzdrowienia, których doświadczamy. W innym miejscu, w liście do Hebrajczyków, jest to powiedziane tak. Jest rzeczą niemożliwą, aby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebios, daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, to jest właściwie synonim, i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, jeżeli się od tego odwrócą, z powrotem przywieźć do wiary. Ale to był sposób myślenia, jaki towarzyszył chrześcijanom już wtedy. Kiedy działy się znaki i cuda, to było potwierdzeniem dla nich, że to, co Bóg im obiecał, naprawdę ich czeka. Może za rok, może za 10, może za 100, ale że ta rzeczywistość jest przed nimi. Wszystko to, co było, było tak, jakby Duch Święty, poprzez to, co czyni wśród ludzi, przenosił kawałek tej przyszłości i pokazywał im tu i teraz, mówiąc, słuchajcie, ta przyszłość istnieje. Jaka jest ta przyszłość? To są rzeczy, o których wspominaliśmy już na poprzednich kazaniach. Dzieło, które Duch wykonuje od samego początku. Odrodzenie całego stworzenia. Oczyszczenie go z wszelkiego cierpienia, bólu, grzechu, zła i nienawiści. Oraz odrodzenie ludu Bożego. Stworzenie nowego ludu Bożego, stającego się już nie tylko z Żydów, ale z Żydów i pogan. Wszystkich, którzy wierzą Jezusowi. Te dwa aspekty są aspektami, które Duch Święty już teraz jakby przenosi z przyszłości, abyśmy my doświadczali ich teraz. Chociaż ta przyszłość jest wciąż przed nami. Przy okazji innych kazań mówiliśmy o tym, więc może niektórzy z was będą pamiętać, że kiedy mówimy o końcu świata, o czasach ostatecznych, w biblijnym rozumieniu na początku Żydzi postrzegali to jako jedno wydarzenie, które oddzielało od siebie dwie epoki, dwie rzeczywistości. Jest ten świat zły, ten, który ma zniknąć i jest ten świat przyszły, czas odrodzenia, czas wylania Ducha Świętego, który ma nastać. I to, co oddzielało te dwie rzeczywistości, to było wylanie sądu Bożego, bo Bóg poprzez ogień, poprzez sąd nad wszelkim złem miał tak naprawdę dokonać tej wielkiej transformacji. Miało powstać nowe niebo i nowa ziemia. I tak Żydzi spodziewali się, że coś takiego nastąpi. Kiedy przyjdzie Mesjasz, on właśnie zaprowadzi tę nową rzeczywistość. Ale wiemy, że w Nowym Testamencie, że kiedy przyszedł Mesjasz, kiedy przyszedł Jezus Chrystus, ta nowa rzeczywistość nie nastała automatycznie. Że właściwie to, co wydawało się być punktem w historii, stało się okresem. I Biblia, kiedy mówi o czasach ostatecznych, mówi o czasie, kiedy to, co stare, zaczęło się już kończyć, a to, co nowe, zaczęło się już zaczynać. Aż do czasu, kiedy to, co stare, skończy się całkowicie, a to, co nowe, to, co jest przyszłością, nastanie w całej pełni. I my, jako ludzie wierzący, jako Kościół, żyjemy w tym czasie pomiędzy. Pomiędzy pierwszym a drugim przyjściem Jezusa Chrystusa. I kiedy mówimy o działaniu, nadnaturalnym działaniu Ducha Świętego, bo taki jest mniej więcej cel tych kazań, żeby wytłumaczyć, jaka jest biblijna perspektywa na to, to tak naprawdę mówimy o tym, co Duch Święty robi, żeby to, co dopiero jest przed nami, przenieść pośród nas już teraz. Abyśmy zakosztowali mocy wieku przyszłego, całej chwały wieku przyszłego, całej świętości tego, co ma dopiero nastać. Jesteśmy jak ludzie zgłodniali prawdziwego pokarmu, jak ludzie spragnieni żywej wody, jak ludzie spragnieni świeżego powietrza. I chociaż to wszystko jest w pełni dopiero przed nami, Duch Święty poprzez swoje naturalne działanie przynosi to tu pośród nas w Kościele i daj nam tego doświadczyć w pewnej części już tu i teraz. I dlatego też apostoł Paweł mówi, Duch Święty jest tym, przepraszam, nie jesteście już w ciele, lecz w duchu. Chociaż żyjecie w tym czasie pomiędzy, w pewnym sensie w Chrystusie jesteście już jakby częścią tego nowego świata. Nie tylko, że Duch przychodzi do nas, ale że wręcz przenosi nas w tamtą rzeczywistość. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A Duch Święty nadawany jest właśnie zadatkiem, rękojmią, dowodem na to, że to, co jest nam obiecane, kiedyś otrzymamy w pełni. Nazwany jest zaczątkiem, pierwocinami, pierwszym plonem tego, co ma nastać, ale coś, czego możemy korzystać i kosztować już tu i teraz. Jest pieczęcią, jest gwarancją, że to, na co czekamy, na pewno się spełni. W teologii zaczęliśmy o tym mówić, że żyjemy w czasie, kiedy Boże Królestwo już jest i jeszcze go nie ma. Kiedy pełnia Bożego odrodzenia już je manifestuje pośród nas, ale jeszcze nie nastała całkowicie. I teraz ta równowaga między elementami już i jeszcze nie jest tak naprawdę kluczem do zrozumienia wielu aspektów naszego życia chrześcijańskiego, także tego, co nazywamy nadnaturalnym działaniem Ducha Świętego, tym, co nazywamy darami Ducha Świętego, Jego objawieniami. To również jest podległe tej zasadzie już i jeszcze nie. Już to mamy, ale jeszcze nie mamy tego tak, jak będziemy mieć kiedyś. Właściwie większość problemów, jakie są w chrześcijaństwie, w jakiejkolwiek kwestii, a także w kwestii zrozumienia działania Ducha Świętego, opiera się na tym, że zapominamy o tej równowadze. Że myślimy sobie, że jest albo jedno, albo drugie. Że jest albo już, albo jeszcze nie. I że nie można tych rzeczy ze sobą pogodzić. Rzeczywistość jest taka, że to jest już i jeszcze nie. Są ludzie, którzy nawet dzisiaj mówią, że to jeszcze nie jest dla nas. Że Duch Święty wcale nie działa pośród nas tak, jak miałoby to miejsce w przyszłości. Że owszem, dary i cuda były może kiedyś dla apostołów, ale już teraz nie są nam potrzebne. My uzdrowienia, my wskrzeszenia, my pełni Bożej chwały możemy oczekiwać dopiero wtedy, kiedy Chrystus powróci. To jeszcze nie dla nas. Dary duchowe ustały, nadnaturalne działanie Ducha Świętego to jest coś, o czym możemy poczytać w Biblii. Nam pozostaje tylko zacisnąć zęby i czekać. Nie można czegoś takiego znaleźć w Piśmie Świętym. W żadnym razie. Chociaż współcześnie może większym zagrożeniem jest to, kiedy myślimy, że wszystko, co nas czeka, możemy tego doświadczyć już tu i teraz. Że nie ma już żadnych ograniczeń, że skoro Bóg obiecuje nam życie bez chorób, to już teraz każde uzdrowienie jest możliwe i powinno być naszym udziałem. Kiedy się patrzy na to jedną i drugą rzecz, tak naprawdę wydaje mi się, że największym zagrożeniem jest to, że my próbujemy ująć to wszystko w jakiś system, który będzie dla nas zrozumiały. W tych opowiadaniach fantastycznych a negatywni bohaterowie współcześni zazwyczaj zaliczali się do jednej z dwóch kategorii. Tych, którzy próbowali tą przyszłość w jakiś sposób powstrzymać, zamknąć ją w jakimś schronie i nie dopuścić do tego, żeby ta przyszłość pomieszała im to, co oni robią teraźniejszości, żeby zaburzyła władzę polityczną, żeby odebrała im wpływ na innych ludzi i tak dalej. Byli ludzie, którzy kiedy dostawali coś z przeszłości, próbowali zamknąć to w pudełku, odłożyć do jakiejś skrzyni, schować w jakimś magazynie tak, żeby nikt nawet o tym nie wiedział. Ale byli też tacy, którzy próbowali sięgnąć po to, co pochodziło z przeszłości i wykorzystać to do swoich celów, wykorzystać tą nową technologię, żeby realizować własne cele. Jedni i drudzy próbowali zapanować nad tym, co miało być z przyszłości i stworzyć system, który miał służyć im tu i teraz, w teraźniejszości. Ale kiedy mówimy o Duchu Świętym, nie ma żadnego systemu, w którym można by go było ująć. Bez względu na to, czy to będzie system, który usiłuje odmówić mu działania w teraźniejszości, czy usiłuje to działanie ująć w jakieś ramy, które będziemy mogli wytłumaczyć sobie, innym, przygotować jakieś seminarium czy szkolenie i powiedzieć ludziom, jak zawsze ma być. Duch Święty, jak mówi Pismo Święte, działa jak chce. Kiedy Jezus mówił o tym, że mamy się narodzić z Ducha, powiedział, bo z Duchem jest jak z wiatrem. Wieje dokąd chce. Słyszysz Jego szum, widzisz Jego działanie, ale nie wiesz skąd przychodzi ani dokąd idzie. Te rzeczy są ponad tobą. Kiedy tłumaczył, jak Duch udziela swojej łaski, swojego naturalnego działania, mówi, Duch daje każdemu poszczególnie, jak On chce. Wiecie, Nie wiem, czego spodziewaliście się po tym kazaniu, czy po całej tej serii, ale jeżeli myśleliście, że podam teraz jakiś mój system, albo system, który obowiązuje w naszym Kościele, jak należy rozumieć Ducha Świętego, Jego dary, Jego działanie, nic z tego. Chcę wam powiedzieć, nie ma takiego systemu. Nie ma takiego systemu, bo mówimy nie o jakiejś zabawce, nie o jakiejś cudownej mocy, nie o jakimś narzędziu, ale mówimy o Bogu, który wykonuje swoje dzieło. I szczerze mówiąc, nie ma wśród nas nikogo, kto mógłby pojąć Boże działanie. To Bóg czyni, a my jedynie możemy spróbować za Nim nadążyć. Teraz najgorsze jest to, kiedy my próbujemy ująć to, co Bóg czyni, w jakieś systemy. Jeden z takich systemów, niestety, stała się sama idea chrztu w Duchem Świętym. Biblia mówi o chrzcie w Duchu Świętym, ale jak może pamiętacie, 2 tygodnie temu mówiłem o tym, że gdyby spojrzeć na tą ideę, to ona wydaje się przedstawiać zupełnie inną rzeczywistość niż to, do której my przywykliśmy. W Biblii jest napisane 7 razy o chrzcie w Duchu Świętym, ale 4 wspomnienia to są właściwie relacje z tego samego wydarzenia z początku Ewangelii, więc można powiedzieć, że tak naprawdę są 4 wzmianki o chrzcie w Duchu Świętym. Kiedy jest mowa o Jezusie, że będzie chrzcił w Duchu Świętym, kiedy Jezus zapowiada, że będzie chrzest w Duchu Świętym, kiedy Piotr, patrząc na pogan, na który został wylany Duch Święty, mówi, o, to jest chrzest w Duchu Świętym, i kiedy później Paweł, próbując pokazać Żydom i poganom, że mają być razem w Kościele, mówi, ale wyście razem w Duchu Świętym zostali ochrzczeni w jedno ciało. I gdybyśmy patrzyli tylko na te słowa w Piśmie Świętym, doszlibyśmy do wniosku, że chrzest w Duchu Świętym to jest właśnie włączenie nas, jako zbiorowości pogan i Żydów, w tą nową rzeczywistość, narodzenie z Ducha. A gdybyśmy to odnieśli do indywidualnego przeżycia, moglibyśmy powiedzieć, że najbliższe to będzie właśnie narodzeniu z góry, narodzeniu z Ducha, nowym narodzeniu. Ale później nastał czas w Kościele, kiedy ludzie próbowali zamknąć Ducha Świętego w jakiś system, schować go w pudełku i odsunąć na bok, powiedzieć, to było kiedyś, a teraz tego już nie będzie. Ale Ducha Świętego nie da się zamknąć w jakiś system. Nie da się go schować, nie da się go odłożyć na półkę. Więc kiedy na początku naszego stulecia, już poprzedniego, XX wieku, Duch Święty, tak jak wiele razy wcześniej, zaczynał wymykać się naszym ludzkim systemom i działać tak, jak On chce. I rozpoczęło się to, co nazywamy dzisiaj przebudzeniem zielonoświątkowym, kiedy ludzie zapragnęli czegoś więcej niż tylko mówienia o tym, jak będzie. Zapragnęli doświadczyć tego tu i teraz i Duch Święty odpowiedział na ich pragnienie, próbując opisać swoje doświadczenie, otworzyli Pismo Święte i sięgnęli po te słowa, po chrzest w Duchu Świętym. Nie ma w tym nic złego, bo to jest biblijne sformułowanie. Problemem, który się pojawił, jest to, że patrząc na swoje doświadczenia, na swoje przeżycia, sięgnęli po termin i uczynili go wyznacznikiem swojego własnego systemu. Bo później pojawiły się inne problemy. Skoro to jest chrzest w Duchu Świętym, to szczególne przeżycie, którego doświadczyli, to jak rozumieć to, co działo się później? I powstał cały system. Ci z was, którzy byliście kiedyś w Kościele Świątkowym, ja się wychowałem, albo mieliście do czynienia z taką teologią, to pewnie wiecie, że jest cały sposób wytłumaczenia, jak to jest. Że owszem, wszyscy mamy Ducha Świętego, kiedy rodzimy się na nowo, ale później jest jeszcze szczególne zesłanie Ducha Świętego, po którym jest chrzest i później są jeszcze napełnienia w Duchu Świętym, które idą po kolei i tak dalej. Jest cały system, różne rzeczy, które potwierdzają to, to i to. Stworzyliśmy system, ale Boga, Ducha Świętego nie da się ująć w system. Wiecie, nie chodzi mi o to, że nie ma czegoś takiego jak szczególne doświadczenie Ducha, że to przeżycie, które oni doświadczyli, było nierealne, nierzeczywiste. Nie. Tylko szkoda, że akurat to słowo zostało z tym przeżyciem powiązane. Bo w Biblii mamy słowo, które o wiele lepiej się do tego nadaje. Słowo, które dotyka właśnie tego, jak człowiek doświadcza i przeżywa spotkania z przyszłością w osobie Ducha Świętego. Apostoł Paweł sam o tym mówił, a Łukasz, który współpracował z nim, używał tego słowa bardzo często. Nie mówił o chrzcie, tylko mówił po prostu o napełnieniu. Napełnieni zostali. I to, jak się napełnienie przejawiało, mogło być bardzo różne w przypadku każdego człowieka. Bo wiecie, nie sposób przewidzieć, jak każdy z nas zareaguje, kiedy zetknie się z Duchem Świętym. W każdym z nas Duch Święty może pobudzić inne rzeczy. Niektórzy z nas będą reagowali wtedy bardzo emocjonalnie, inni bardzo stoicko. Jedni zareagują wielką radością, inni refleksją nad tym, co się dzieje. Nie ma sposobu, który ja jako człowiek mogę ci przypisać, jak to masz przeżyć. To jest to, co Duch Święty czyni, a Jego nie da się zamknąć w jakikolwiek system. Inny system, który tworzymy, to sama idea darów duchowych. Wiecie, ile jest darów duchowych? 9. Jeżeli słyszeliście o tym, że jest 9 darów duchowych, pochodzi to z tego fragmentu, z listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł wymienia pewną część darów po to, żeby pokazać Koryntianom pewne nadużycia, które wśród nich wystąpiły. Ale my sięgamy po coś, co tak naprawdę jest tylko przykładem różnego działania ducha i tworzymy z tego system. Ja sam byłem na wielu wykładach, czytałem wiele książek, które mówią o 9 darach Ducha Świętego. Ale prawda jest taka, że w Biblii nie ma żadnej listy, wyczerpującej listy darów Ducha Świętego. Nie ma żadnej kategoryzacji, nie ma żadnej klasyfikacji, nie ma niczego, co pozwoliłoby to ująć w jakiś system. Są tylko przykłady, tak jak apostoł Paweł, który wymienia. Popatrzcie, jak Duch Święty manifestuje się wśród was i on tak naprawdę prowadzi ich do tych darów, o których chce im więcej napisać, o mówieniu innymi językami, prorokowaniu, bo to akurat sprawiało najwięcej problemów w zborze w Koryncie. W innym liście, który pisał, przedstawił tę listę już nieco inaczej, w liście do Rzymian. A tak naprawdę, jak sięgniemy, to czasami proponowane są jeszcze inne listy darów. W liście do Efezjan, w drugiej części drugiego, pierwszego listu do Koryntian, czy nawet w liście Piotra. My jako ludzie chcemy zamknąć to w system. Chcemy powiedzieć, są takie dary, tak je zdefiniować, ale nawet definicji tych darów nie mamy w Piśmie Świętym. Więc skąd my je bierzemy? Ducha Świętego nie da się zamknąć w żadnym systemie. Jeżeli próbujemy, to tak naprawdę wkładamy to tylko nasze ludzkie przemyślenia na temat tego, co Duch Święty chce robić. Stykamy się z chwalebną przeszłością i próbujemy zdefiniować ją sobie jak ludzie, którzy pochodzą z tego czasu. Tak na dobrą sprawę, to powinniśmy nawet uważać, kiedy mówimy o samej idei darów. Wiecie, nauczyliśmy się mówić o darach. Dary Ducha Świętego, dary duchowe, dary łaski. Bo jak otworzycie Biblię, takie słowa znajdziecie. I teraz nasz sposób myślenia, tak jak funkcjonuje nasz język, sugeruje nam, że kiedy mamy takie dwa określenia, dar i przymiotnik, który go opisuje, to ważniejszy jest rzeczownik, prawda? Są dary duchowe, dary łaski, dary Ducha Świętego. Przymiotniki można wymieniać, można znaleźć inne, które opisują to inaczej, ale ważniejszy jest ten rzeczownik, bo on jest czymś konkretnym. I bardzo często, kiedy rozmawiamy ze sobą, to nawet już gubimy te przymiotniki, mówimy tylko dary, 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 dopóki nie otworzymy Biblii. Bo jak spróbujecie znaleźć słowo dary w Biblii, to ich tam nie ma. Jeżeli już mielibyśmy się pozbyć jakiegokolwiek części z tego określenia, to powinniśmy się pozbyć właśnie rzeczownika, bo biblijnie rzecz biorąc, to przymiotniki są ważniejsze. Ducha Świętego, duchowe łaski. Słowo dary pojawia się z konieczności przełożenia jednego języka na drugi. Kiedy patrzymy na tekst języka greckiego, to słowo, które jest tłumaczone dary duchowe, znaczy tyle co pneumatika, znaczy tyle co rzeczy ducha, duchowości, jakkolwiek inaczej. Pneuma pochodzące od ducha. To, co jest tłumaczone jako dary łaski, to jest słowo charyzmata, znaczy tyle co rzeczy płynące z łaski. Samego słowa daru tam nie ma. Ono się pojawia dlatego, że on opisuje coś, co otrzymujemy, albo raczej co Duch Święty czyni poprzez nas dla innych ludzi. I logicznie powinno coś takiego tam zaistnieć, żebyśmy mogli to płynnie przekazać. Ale teraz, kiedy my się przywiążemy do tego rzeczownika, który tak naprawdę my sami tam włożyliśmy i potraktujemy, dar jako jakąś fizyczną, namacalną rzeczywistość, którą my możemy otrzymać, gubimy sens tego, co Pismo Święte, co apostoł chciał nam przekazać. Bo on chciał nam przekazać, że tak naprawdę to są rzeczy o wiele bardziej, słowo płynne może jest złym tutaj, ale nieokreślone. To są rzeczy, które płyną z działania, a nie z przedmiotu. Pomyślcie o darze nie o jako rzeczy, którą otrzymujecie, ale o jako czasie, który ktoś wam poświęca. Jako pomocy, którą ktoś wam okazuje. Jako pewnej umiejętności, którą ktoś pozwala wam nabyć po to, żebyście mogli służyć innym. Dlatego też może lepiej jest mówić po prostu o charyzmatach, używając greckiego słowa. Od słowa charis, rzeczy, dary, które pochodzą z łaski. A gdybyśmy byli skłonni znieść trochę niezręczności językowych, moglibyśmy nawet o tym mówić. O łaskawościach, o przejawach łaski. o naszym zderzeniu się z tą przyszłością, która ma nastać, która przejawia się za sprawą Ducha w niesamowity sposób. W jednym tak, a w innym inaczej. I wszystko to jest z Bożej łaski, żebyśmy mogli jedni nawzajem usługiwać. Wszystko to jest z Ducha, wszystko to jest z Jego decyzji, z Jego działania. I to nie dlatego, że Grecy nie mieli słowa na dar. Jest słowo na dar i używane jest w Piśmie Świętym bardzo często. Kilkanaście razy w Nowym Testamencie. I wiecie co? Najczęściej odnosi się do samego Ducha Świętego. To On jest darem. To On jest obietnicą Ojca. Darem Ojca, darem Chrystusa, darem Ducha Świętego. To On jest nazwany darem. I wszystko, co On robi tu i teraz, jest teraz przejawem Jego łaski, których my doświadczamy. Nie chcę wam podać systemu. Jeśli już, to raczej chcę wam odebrać niektóre systemy, które myśmy sobie założyli. Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Każdy z nas może doświadczać tej łaski dzięki darowi Ducha Świętego, który otrzymaliśmy. Ale nie chcę też walczyć z systemem. To nie chodzi o to, żebyśmy teraz zmieniali język, żebyśmy szli i mówili ludziom, nie ma darów Ducha Świętego, słyszałeś? To są rzeczy, o których nauczyliśmy się mówić. I jeżeli one pozwolą na coś wyrażać, zostańmy przy nich. Problemem, największym problemem w systemie jest to, kiedy my zaczynamy używać naszych ludzkich systemów, naszych ludzkich kategorii, po to, żeby porównywać się z innymi. Po to, żeby swoje doświadczenia narzucać innym. Po to, żeby zdecydować, kto z nas ma rację, kto z nas jest bardziej duchowy. Jeżeli jakikolwiek system stworzymy, posłuży on nam temu, żeby powiedzieć innym chrześcijanom, że nie są wystarczająco duchowi, to na pewno nie jest z Ducha Świętego. Bo Duch Święty przyszedł po to, żeby nas zjednoczyć w jedno ciało i pokazać, że jesteśmy sobie wszyscy nawzajem potrzebni. Osobiście na poziomie takim codziennego rozmowy nie mam problemu z mówieniem o chrzcie w Duchu Świętym. To jest słowo, którym nauczyliśmy się opisywać napełnienie Ducha Świętego w naszych czasach. Ale z chwilą, kiedy to słowo zaczyna być używane, żeby powiedzieć komuś, że jest gorszy ode mnie, zaczyna się problem. A wielu z nas słyszało takie pytania, wielu z nas nawet czasami je zadawało. Czy zostałeś już ochrzczony w Duchu Świętym? Jeżeli mnie zapytacie, usłyszycie dziwną odpowiedź. Tak, zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. 2000 lat temu w Cezarei nad brzegiem Morza Śródziemnego, kiedy Bóg wylał swojego ducha na pogan. Bo takie jest moje rozumienie chrztu Duchu Świętym. A jeżeli pytasz osobiście, to wtedy, kiedy narodziłem się na nowo. Nie wiadomo, co wtedy z taką odpowiedzią zrobić. Ale wiecie, o co mi chodzi? Jest doświadczenie, które ludzie przeżywają. Bardzo realne, rzeczywiste. Zatknięcie się z Duchem Świętym. I teraz próbujemy opisać to doświadczenie i później próbujemy to doświadczenie przekazać innym ludziom. Ale często robimy to w taki sposób, który każe im podporządkować się naszym doświadczeniom. Ja doświadczyłem Ducha Świętego tak, ja nazwałem to tak, ja uważam, że znakiem tego jest to i to, mówienie językami czy coś innego i teraz musisz ty przeżyć to dokładnie tak samo, bo inaczej to nie jest prawdziwa rzecz. Kiedy mój system zaczyna służyć czynieniu rozróżnienia między tobą a mną, pokazaniu ci, że w jakiś sposób jesteś gorszy, to nie jest z Ducha Bożego. A fakt, że doświadczamy Ducha Świętego na różny sposób, jest bardzo oczywisty. I pojawia się to pytanie. Skoro ty przeżyłeś napełnienie Duchem Świętym w taki spektakularny sposób, kiedy towarzyszyła temu taka wielka radość, kiedy towarzyszyło temu ten fenomen mówienia innymi językami, to co ze mną? Jeżeli ja modliłem się o coś takiego i tego nie doświadczyłem. Co ze mną, jeżeli ja pragnę tego, a tego nie doświadczam? Jeżeli ktoś modlił się z tobą, albo ty sam się modliłeś i doświadczyłeś uzdrowienia, naturalnego działania Bożego, a ja modlę się o to samo dla siebie, dla moich bliskich, to nie raz, ale wiele razy, a nie doświadczam tego, to co ze mną? Czemu ja tego nie doświadczam? Ta odpowiedź też będzie dziwna. A co, jeżeli tego doświadczasz? Co, jeżeli doświadczenie twojego brata w pewnym sensie jest twoim doświadczeniem? Na poziomie jednostkowym, kiedy my myślimy o tym, jak się porównać jedni z drugimi, to nie ma sensu. Ale pamiętajcie, że Duch Święty przyszedł po to, żeby uczynić nas lud Boży. A jeżeli przyszedł, żeby uczynić nas lud Boży, to doświadczenie mojego brata jest doświadczeniem całego Kościoła. A jeżeli jest doświadczeniem całego Kościoła, jest doświadczeniem moim. Jeżeli Duch Święty czyni znaki i cuda po to, żeby pokazać nam, że istnieje ta rzeczywistość, która została nam obiecana, do której wszyscy zdążamy, to Twoje uzdrowienie jest takim samym dowodem, że ta rzeczywistość istnieje, jak moje uzdrowienie. Jeżeli Bóg Ciebie uzdrowił, to mogę się cieszyć, bo jest to taki sam dowód tego, że kiedyś wszyscy będziemy wolni od chorób, jak wtedy, kiedy uzdrawia mnie. Kiedy Duch Święty posługuje się Tobą w jakiś naturalny sposób, to jest i dla mnie dowodem tego, że ta rzeczywistość istnieje i kiedyś wszyscy będziemy tego doświadczać. Wiecie, że to właśnie próbował Paweł wytłumaczyć Koryntianom, kiedy pisał swój list? Za tydzień będziemy mówili więcej o zborze w Koryncie i o tym, co tam się działo, dlaczego powstał pierwszy list do Koryntian. Ale jedną z rzeczy, którą on próbował wytłumaczyć, to właśnie to. Słuchajcie, pomyślcie o sobie jako o wspólnocie, a nie jako o jednostkach. Bo jak będziecie myśleli o jednostkach, zawsze się wda to porównywanie. A jak będziecie myśleli o tym, że jesteście wspólnocie, wspólnotą, nauczycie się doceniać, że to, co otrzymuje jeden, właściwie to tak, jakbyście otrzymywali to wszyscy. Różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne są posługi, lecz Pan ten sam. Różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duchu wspólnemu pożytkowi. I później, pisząc dalej, Bóg tak ukształtował ciało, ciało, w którym wy jesteście, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, aby nie było podziałów, aby nie było mówienia, kto jest lepszy, a kto gorszy, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. Jeśli jeden doznaje czci, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. I zaraz później pisze, a Bóg ustanowił w Kościele, we wspólnocie, w ciele apostołów, proroków, nauczycieli, moc czynienia cudów, dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. A później seria pytań retorycznych. No i co? Wszyscy są apostołami? Wszyscy są prorokami? Wszyscy są nauczycielami? Wszyscy mają moc czynienia cudów? Wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? I odpowiedź na to pytanie, każdy z tych pytań mówi nie, nie, nie. I czy to znaczy, że taki Kościół jest gorszy? Nie. Bo nawet jeżeli tylko niektórzy z nas dostępują uzdrowienia, nawet jeżeli tylko niektórzy z nas mówią językami, nawet jeżeli tylko niektórzy z nas otrzymują objawienie, nawet jeżeli tylko niektórzy z nas prorokują, jako Kościół czerpiemy i smakujemy z tego wszyscy. To, co Duch czyni przez Ciebie, dzięki temu, że jesteśmy Kościołem, że jesteśmy wspólnotą, jest również moim doświadczeniem. Potrzebujemy siebie nawzajem. Paweł napisał to wszystko, wprowadzając Koryntian chyba w jeden najczęściej wyrywanych z kontekstu fragmentów Pisma Świętego. W coś, co my nazywamy hymnem o miłości. A on to pisał, pokazując im po to, że kiedy mówicie o tych wszystkich darach duchowych, pomyślcie o tym, co jest jeszcze większe. Nie porównywanie się, nie mówienie, kto jest ważniejszy, ale właśnie miłość wzajemna. I kiedy już pisze o tej miłości wzajemnej, wrócimy do tego za tydzień, mówi jeszcze jedną rzecz. Bardzo ważną rzecz, rzeczą, która dla mnie jest chyba najczęściej pomijaną w całej dyskusji na temat darów duchowych. Mówi, miłość jest cenna przez to, że ona nigdy nie ustaje, nigdy nie przeminie. Bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza, cząstkowe nasze prorokowanie, lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe, przeminie. Wiecie, co mówi apostoł Paweł? Dary duchowe kiedyś znikną. Nie dlatego, że powie o tym jakiś kaznodzieja, nie o tym, że tak zadecyduje Kościół czy Sobór Kościoła, ale dlatego, że nadejdzie ta przyszłość, której one są zapowiedzią. Że nastanie pełnia tego, czego one są przedsmakiem. Nadejdzie czas, kiedy nie będziemy potrzebowali proroctw, bo wszyscy będziemy znali Boga tak, jak On sam zna nas. Nastanie czas, kiedy nie będziemy potrzebowali objawień, dlatego że poznamy Go takim, jakim On jest. Zobaczymy Go wprost, naszymi oczami. Nastanie czas, kiedy nie będziemy potrzebowali uzdrowień, bo nie będzie już chorób. Właściwie uzdrowienie jest jedną z rzeczy, na których tu bardzo fajnie można pokazać, o czym apostoł Paweł mówi, o czym my powinniśmy myśleć, kiedy mówimy o nadnaturalnym działaniu Ducha Świętego. Podam wam teraz definicję uzdrowienia, ale to nie będzie definicja zaczerpnięta z Biblii, więc się nie przeraźcie. Będzie wyglądała nawet dosyć dziwnie. Uzdrowienie to jest tymczasowe zatrzymanie lub odwrócenie procesu degradacji organizmu. A właściwie szczegółowo, uzdrowienie to jest tymczasowe zatrzymanie lub odwrócenie naturalnego w tym świecie procesu degradacji organizmu. To jedno słowo bardzo uwiera, prawda? Tymczasowe? Wiecie, w systemach, które my tworzymy na temat uzdrowienia, jakakolwiek tymczasowość jest dowodem nieskuteczności modlitwy, braku uzdrowienia. Bo jeżeli choroba powraca, to znaczy, że nie dostałeś pełni uzdrowienia. Jeżeli za jakiś czas znowu cierpisz na te same przypadłości, to znaczy, że coś było nie tak. A najgorszą rzeczą, jaką możemy powiedzieć, to znaczy, że twoja wiara jest za mała. Widocznie nie byłeś przygotowany, jest w tobie ukryty jakiś grzech. I jasne, użyjmy naszego systemu, żeby pognębić naszego brata i siostrę. Ale każde uzdrowienie jest tymczasowe. Wiecie o tym, że każda osoba, którą Jezus uzdrowił, i tak umarła? Wiecie o tym, że wszyscy, których apostołowie uzdrowili, i tak umarli? Większość z nich prawdopodobnie na jakieś choroby? Większość ludzi, którzy doświadczyli uzdrowienia w całej historii Kościoła, którzy doświadczają go w naszych czasach, większość z nich umarła. Ci, którzy jeszcze żyją, prawdopodobnie umrą na jakieś choroby, kiedy ich organizm przestanie funkcjonować tak, jak funkcjonował. To tymczasowość uzdrowienia jest czymś oczywistym. Ja zapytałem Meli przed kazaniem, przecież to oczywiste, dlaczego my o tym nie mówimy? Ona mówi, nie, właśnie zapytałem tak, dlaczego my nie mówimy o tym, że uzdrowienie jest tymczasowe? Ona mówi, bo to oczywiste. No jasne, oczywiste. I to jest tak oczywiste, że z jakiegoś powodu nie chcemy o tym mówić, tylko robimy gwiazdkę, wrzucamy to w mały druk, na drugą stronę, na dół strony. Mówimy, owszem, Bóg cię uzdrowi, ale nikt nie mówi o tym, że to jest uzdrowienie tymczasowe. To brzmiałoby dziwnie, nie? Uzdrowienie jest tymczasowe. Zachowujemy się tak, jakbyśmy się wstydzili tego, co jest oczywiste. Nie wstydźmy się tego. Powiem wam, powinniśmy być z tego dumni. Powinniśmy się z tego cieszyć. Powinniśmy o tym mówić głośno. Nie gwiazdką, małym drukiem i na drugą stronę, ale grubymi, dużymi literami na pierwszej stronie. Jeżeli kiedykolwiek będziemy organizowali tutaj w naszym zborze nabożeństwo, w którym będziemy mówić, modlić się szczególnie o uzdrowienie, powinniśmy zrobić duży plakat, modlitwa o tymczasowe uzdrowienie. Ludzie nie będą wiedzieli, co z tym zrobić. Powiedzą, jak to tymczasowe? Mówię, czy to nie jest wspaniałe? Chwała Bogu, że uzdrowienie jest tymczasowe. Aż czuję dreszcze, kiedy o tym pomyślę. Może myślicie sobie, że pastor Mirek powinien teraz dać mi jakoś lekko do zrozumienia, że zaczynam głupoty gadać. A może sami zastanawiacie się, jak to powiedzieć tak w miarę uprzejmy sposób. W Biblii jest taki jeden sposób. Jak Festus kiedyś powiedział Pawłowi, szalejesz Pawłę, wielka twoja uczoność przeprowadza cię do szaleństwa. Można powiedzieć, ale naczytał się jakichś różnych rzeczy, różnych książek i teraz głupoty gada. To biblijny sposób. Jest nim troszeczkę szacunku i wyrażania tego, co chcielibyśmy wyrazić. Ale posłuchajcie mnie uważnie. Wobec chorób, wobec bólu, wobec cierpienia naszego i naszych bliskich, wobec tego, jak widzimy, jak cierpią nasi bliscy, jak odchodzą nasi bliscy, kiedy rodzą się dzieci, które są niepełnosprawne, kiedy dopadają nas choroby, z którymi nie wiemy, co robić, kiedy czujemy niemoc i wołamy, chcielibyśmy, żeby to wszystko się zmieniło. Wobec tego wszystkiego, co jest w tym świecie, co dotyka naszych organizmów, naszą największą nadzieją nie jest wcale uzdrowienie. Naszą nadzieją jest zmartwychwstanie. My nie czekamy czasu, kiedy Bóg będzie uzdrawiał wszystkich i zawsze, szczególnie wtedy, kiedy my się tam pojawimy i my się będziemy o nich modlić. My czekamy czasu, kiedy uzdrowienia nie będą już potrzebne. Nie będą potrzebne, bo już nie będzie chorób. Nie będą potrzebne, bo już nie będzie śmierci. Nie będą potrzebne, bo nie będzie tej naturalnej w tym świecie degeneracji organizmu. My czekamy czasu, kiedy będzie nowy świat. To jest naszą nadzieją. Chociaż to brzmi dziwnie, my czekamy czasów, kiedy to, co nazywamy darami Ducha Świętego, jego naturalnym działaniem, tak naprawdę nie będzie już potrzebne, bo będziemy w całości, w tej nowej rzeczywistości, kiedy powróci Jezus i wyzwoli nas z tego świata, kiedy przeniesie nas w całości w tą nową rzeczywistość. Nie czekamy czasów, kiedy wszyscy będziemy prorokować, tylko czekamy czasu, kiedy proroctwa nie będą potrzebne, bo tak jak zapowiedział Izajasz, wszyscy będziemy znać Boga i nie będziemy musieli pouczać się jedni nawzajem, poznajcie Boga. Nie czekamy czasu lepszych kazań, tylko czekamy czasu, kiedy kazania nie będą potrzebne. Nie czekamy czasu, kiedy wszyscy będziemy mieli objawienia, ale wtedy, kiedy objawienia nie będą potrzebne. Nie czekamy czasu, kiedy wszyscy będziemy mówili językami, ale wtedy, kiedy języki nie będą potrzebne, bo będziemy wszyscy razem jednym nowym ludem Bożym. Kiedy mówimy o darach duchowych, ta perspektywa jest potrzebna. Oczekujemy przyszłości, która ma nadejść. I wszystko, co Duch Święty czyni w ten naturalny sposób, bo czyni. Niech nikt wam nie mówi, że Bóg, że Duch Święty przestał działać. On czyni, żeby dać nam dowód, dać nam zadatek, dać nam posmak, że to, na co oczekujemy, jest rzeczywiste i naprawdę nas czeka. Ale naszą nadzieją nie jest to, żeby mieć tego tu więcej, ale żeby tam znaleźć się jak najszybciej. Modlitwą Kościoła nie powinno być dać nam, Boże, daj nam więcej darów, ale Jezu, przyjdź szybko. Bo wtedy wszystkie nasze bolączki się skończą. I tak jak pisze apostoł Paweł, piszcie do Koryntian, naszą nadzieją jest zmartwychwstanie, bo my czekamy czasu, kiedy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone, to, co śmiertelne, w to, co nieśmiertelne. Bo to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność. I wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Wiecie, jak można myśleć o Duchu Świętym i o tym wszystkim, co On czyni? Wyobraźcie sobie, że jesteśmy wszyscy jakimiś ubogimi farmerami, wieśniakami, rolnikami gdzieś, którzy żyją w pobliżu wielkiego pałacu. I któregoś dnia przychodzi zaproszenie. Zostaliśmy wezwani na wspaniałą ucztę weselną. I przychodzimy tam zachwyceni tą nowością tego wszystkiego, co się przed nami otwiera. I teraz, można powiedzieć, główny kamerdyner, główny sługa pana tego domu staje między nami i zaczyna nam przynosić na pięknych talerzach przystawki. Zapowiedź tego, co za jakiś czas będziemy jeść w sali, gdzie będzie uczta weselna. I to są rzeczy, które nigdy w życiu żeśmy nie jedli. Nigdy w życiu nie zakosztowaliśmy czegoś tak wspaniałego. I wiecie, jak to jest. Kiedy pierwszy raz kosztujesz coś niesamowitego, chcesz się tym pochwalić, chcesz mieć tego więcej, ale to są tylko odrobiny. Przychodzą coraz to nowe. I kiedy daje ci, mówi, no a teraz zjedz odrobinę i podaj drugiemu. Podziel się i zobacz tym, co on ma. Wymieńcie się, porozmawiajcie ze sobą. Zapoznajcie się jedni z drugimi. Macie dowód tego, co przygotowują dla was w kuchni. Możecie już teraz posmakować tego. Możecie już teraz się tym cieszyć. I cieszcie się. Cieszcie się razem, bo zostaliście tam wszyscy zaproszeni. W takim miejscu obecnie jesteśmy. Duch Święty daje nam przedsmak tego, co nas czeka. Ale nie po to, żebyśmy się zajadali i brali dla siebie jak najwięcej i mówili, kto zjadł lepszą potrawę. Ale żebyśmy się nauczyli tym dzielić, podawać jedni drugim, usługiwać sobie nawzajem. Bo wiecie co? Jakiś czas rozlegnie się gong, albo jak Biblia mówi, trąba. Zabrzmi trąba anielska i pojawi się oblubieniec. I powiedzą nam, żebyśmy wstali i przeszli do innej sali, gdzie będziemy siedzieć przed prawdziwą ucztą. Nie będziemy nawet wtedy pamiętać o tych przystawkach. Jeżeli ktoś z was będzie chciał zostać wtedy przy przystawkach, kiedy wszyscy inną do uczty, to pomyślimy sobie, trochę dziwny jest ten człowiek. I pomyślcie o tym. Jedyną rzeczą, którą będziemy mogli zabrać z tego pomieszczenia, gdzie jesteśmy tutaj, do uczty, w którym będziemy spędzać wieczność, będzie właśnie to, jak nauczyliśmy się traktować siebie nawzajem. Jak nauczyliśmy się dzielić tym, co mamy, jak nauczyliśmy sobie służyć jedni z drugimi. Nikt nie zabierze żadnej przystawki. Bo i po co? Tam będą prawdziwe potrawy. Ale to, jak ciebie poznałem, to, jaką relację zbudowaliśmy, to, jakim kościołem żeśmy się stali, to będzie wieczne. I to właśnie apostoł Paweł próbuje przekazać Koryntianom, o tym będziemy mówili za tydzień. Ale na dzisiaj, dopóki nie rozlegnie się głos trąby czy tego gongu, jesteśmy tutaj, przy wspólnym stole i otrzymujemy przedsmak tego, co nas czeka. Proszę, nie traktujcie tego przedsmaku jako czegoś, co macie zatrzymać dla siebie. Proszę, nie dajcie sobie wmówić, że o tym możemy tylko czytać, że możemy tylko oglądać książki kucharskie i zdjęcia o tym, co będzie wcześniej. Nie, to jest dla nas, mamy tego smakować i dzielić się tym jedni z drugimi. Duch Święty przyszedł po to, żeby dać nam przedsmak przyszłości, która ma nadejść i już teraz uczynić nas Jego ludem, takim jak będziemy kiedyś. Pomyślcie o tym, czy nie będzie wspaniały czas, kiedy nie będzie już kazań, bo wszyscy będziemy wiedzieli to, co powinniśmy wiedzieć? Jesteście Kościołem i Duch Święty objawia się pośród nas tak, jak tylko On potrafi. Bez systemów, bez porównywania się. To jest Jego dzieło. Amen.